Z wielką przyjemnością zapraszam już teraz Państwa na spotkanie z Janem Gołębiowskim, byłym psychologiem policyjnym i profilerem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A pretekstem do naszego spotkania książka Kryminalne portrety, notatki psychologa policyjnego. I rzeczywiście to są takie notatki, opowieści o różnych przypadkach, o różnych sprawach, przy jakich pan pracował. I zanim przejdziemy do tych konkretnych przypadków, pozwoli pan, że najpierw tytułem wprowadzenia. 39 miesięcy pracy psychologa policyjnego, tak?
Zgadza się. Tutaj zastanawiałem się, czy pójść, zaokrąglić w górę 40 napisać, czy 39, ale zdecydowałem, że jednak 39 to będzie chyba bardziej zgodne z prawdą.
Większość z nas wyobraża sobie, że praca psychologa policyjnego to głównie profilowanie. Tymczasem to profilowanie to tylko ułamek tej pracy.
Szczerze mówiąc, nie liczyłem dosłownie takich procentów, żeby tutaj Państwu wiarygodnie powiedzieć, czy to jest 10, 15, czy może 20%. Zresztą też pytanie, jaki okres byśmy sobie tutaj przeanalizowali, ale rzeczywiście jest to część zadań, które wykonują psychologowie policyjni. Zresztą nie wszyscy zajmują się tym profilowaniem, a na co dzień zajmują się szeroko pojętą opieką psychologiczną nad policjantami, pracownikami cywilnymi policji. To jest, można powiedzieć, że w zasadzie robi każdy. No i chyba zdecydowana większość też bierze udział w badaniach kandydatów do policji.
I temu fragmentowi pracy także poświęca pan sporą część książki. To zacznijmy może od przygotowywania, testowania kandydatów do pracy w policji, bo ciągle słyszymy, że policja szuka nowych osób, więc wydawałoby się, że wystarczy pójść, zgłosić się i już będzie się kandydatem do pracy w policji.
No, kandydatem się jest, a później trzeba tym policjantem, funkcjonariuszem zostać i trzeba przejść ten proces selekcyjny, co jest no dość chyba też podobne w różnych firmach, gdzie są jakieś wymagane kompetencje. No i tutaj można powiedzieć, że w tej policji to była taka część trochę pracy właśnie HR-owca. Zresztą my ściśle współpracowaliśmy z Wydziałem Kadr. Nawet jak ja zaczynałem, to psychologowie podlegali Wydziałowi Kadr. Potem ta komórka psychologiczna się usamodzielniła właśnie ze względu też na te inne nasze obowiązki. Tu warto też może wspomnieć, że jest jakby podwójne sito sprawdzania kandydatów do policji, ponieważ są też badani typowo, mogę powiedzieć, klinicznie pod kątem wykluczenia jakichś zaburzeń, chorób właśnie z zakresu zdrowia psychicznego. Robią to psychiatrzy i psychologowie w poradni zdrowia psychicznego, które są właśnie tutaj podlegające pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Opisuje pan ciekawy przypadek dziewczyny, która była bardzo zdeterminowana, żeby dostać się do policji. Jakby od bycia policjantką niejako uzależniała też poczucie własnej wartości. Ostatecznie jej się nie udało dostać do policji. Dlaczego?
No właśnie pewne cechy muszą być w takim, nazwijmy, optymalnym natężeniu. Tu już w jej przypadku szło, że tak powiem, za dużo in plus. To nie była jakby racjonalna do końca jej decyzja, wyważona. Policjant musi być osobą właśnie stabilną emocjonalnie. Ona bardzo chyba postrzegała siebie w policji, to swoje wyobrażenie na temat swojej służby, no tak filmowo, tak jakby chciała bardziej zagrać w filmie policjantkę niż być prawdziwą policjantką. No i tutaj też już ten proces selekcyjny, ponieważ ona regularnie zgłaszała się do policji. Były różne tutaj, nie wiem na ile wygadywać tą historię, którą opisuję. Zazwyczaj jest tak, że można raz w roku starać się o przyjęcie do policji. Jeśli coś nie pójdzie, to trzeba sobie zrobić rok przerwy. Ona tam jeszcze miała też kwestię zdrowotną, którą musiała uporządkować. To też tam troszkę się na tym czasie odbiło. Natomiast no, za każdym razem startowała i za każdym razem właśnie odpadała na badaniach psychologicznych, poza wtedy tą też korektą jej stanu zdrowia.
Czyli nie może człowiekowi za bardzo zależeć.
Znaczy z jednej strony upór i taka pozytywna determinacja jest bardzo dobrą cechą u policjanta, ale u niej to było nadmiarowe. To było coś, co nas niepokoiło. Baliśmy się też, że ona tą właśnie rolę źle postrzega i będzie nieprawidłowo funkcjonować na ulicy, że będzie mogła przekraczać na przykład swoje uprawnienia służbowe, że będzie właśnie chciała odgrywać sceny z filmów na ulicy, a nie podejmować rozsądnych, wyważonych interwencji.
Opisuje pan też bardzo ciekawy przypadek innej policjantki, która również dużo zrobiła, żeby zostać policjantką. Też przystępowała do testów z kolei sprawnościowych więcej niż raz, bo za pierwszym razem oblała. I w końcu tą policjantką została, została dzielnicową, świetnie się realizowała w swojej pracy, ale niestety spotkała się z mobbingiem ze strony swojego przełożonego.
Tak, to jest problem oczywiście też nie tylko policji, ale różnych firm, czyli wykorzystywanie tych zależności służbowych, żeby jakiś nacisk, a w niektórych przypadkach wręcz no, znęcanie się nad, często najczęściej to jest z góry na dół, nad podwładnym, ale oczywiście tutaj teoretycznie można powiedzieć, że mobbing może działać we wszystkie strony. Problem jest ze służbami mundurowymi, ponieważ ta bardzo ścisła hierarchia, ta struktura piramidalna i podległość służbowa z wydawaniem rozkazu trochę być może sprzyja temu, ponieważ ludzie, którzy dostają więcej władzy, nieraz mogą zapomnieć właśnie o tym, jak z niej korzystać. Tu też był problem właśnie, że część przełożonych uważała, że właśnie taki sposób postępowania z podwładnym właśnie wpisuje się w tą hierarchię i że tutaj nie ma nic złego, bo po prostu trzeba wydać rozkaz.
W przypadku tego przełożonego to, szczerze powiedziawszy, wyjątkowy cham i burak, mówiąc wprost. Co ciekawe, nie stracił swojego stanowiska wtedy, w przypadku postępowania tej kobiety, która zwróciła się o pomoc i było to antymobbingowe postępowanie, to ona zrezygnowała z pracy w tej jednostce i przeniosła się gdzie indziej, ale życie się na nim zemściło.
No niestety, wszystko zależy tutaj, tak jak powiedziałem, jest to silna hierarchia, struktura piramidalna, więc nawet ten, powiedzmy, średni level przełożonego też ma kogoś nad sobą i no, wszystko zależało od tego, kto z góry też na to spojrzy. Wtedy komendant jego jednostki, zresztą miły człowiek, bardziej chyba mi się wydawało, że on chciał jakby załagodzić tą sytuację i w taki swój może, no, patrząc z boku, nie najrozsądniejszy sposób rozwiązania tej sytuacji, że jakoś tam się oni dogadają, wszystko się rozejdzie po kościach, że wszystko będzie dobrze. Tutaj też wspomnieliśmy, że zawsze były problemy kadrowe w policji, więc też trochę rozumiem jakby motywację tego komendanta, który no nie chciał się pozbywać pracownika, który no też częściowo dobrze funkcjonował, ale kosztem swoich podwładnych. Nie wiem, czy życie się na nim zemściło, zemścili się na nim właśnie
podwładni.
Tak, naciskani podwładni i zrobili mu numer, który zresztą kiedyś był pokazany w takim dość swego czasu, dość modnym, że tak powiem, rozpoznawanym serialu, w którymś sezonie Pitbulla Patryka Wegi była taka właśnie scena wykorzystana, bo to też u nas w garnizonie stołecznym się o tym trochę opowiadało, więc pewnie ktoś opowiedział reżyserowi Patrykowi Wedze i on to też wykorzystał w swoim serialu.
Co w tej pracy było dla pana najtrudniejsze?
To w ogóle nie jest jakby lekka praca, aczkolwiek praca bardzo satysfakcjonująca i dająca dużo właśnie takiej realizacji zawodowej, sprawdzenia się, więc te trudy potrafiły być też jakby rekompensowane tym, co dostawaliśmy. Duża część naszej pracy dotyczyła, gdzieś stykaliśmy się z krzywdą człowieka. Wiadomo, że te najbardziej ekstremalne przypadki, czyli śmierć, robi zawsze największe wrażenie, więc na pewno śmierć zarówno samobójcza, jak i w ogóle śmierć, gdzie mieliśmy też w obowiązkach powiadomić rodzinę osoby tragicznie zmarłej, można powiedzieć denata, i udzielić tej rodzinie pierwszego wsparcia psychologicznego, to były na pewno najtrudniejsze obowiązki.
Opisuje pan przypadki samobójstw policjantów, kiedy, no właśnie, trzeba, po pierwsze, najpierw idzie się na taką akcję, kiedy nie wiadomo, co będzie na miejscu, wiadomo, że jest ryzyko, a czasami jest tak, że już wiadomo, że do niego doszło i trzeba pomóc rodzinie. Jak w policji psychologowie pracują z policjantami, żeby nie dopuścić do takich skrajnych przypadków, bo to jest praca, no, bardzo trudna, w której człowiek zmaga się z takimi skrajnymi emocjami, także własnymi, i też ma się do czynienia z bronią, ma się do czynienia z najbardziej drastycznymi sytuacjami i też chyba łatwiej wtedy też uwzględniać takie ostateczne rozwiązania.
Mogę powiedzieć, jeśli chodzi tutaj o tą broń, to narzędzie do popełnienia samobójstwa, to rzeczywiście w służbach mundurowych, w policji ten odsetek jest zdecydowanie większy niż w populacji normalnej, zwykłej. W Polsce najczęściej ludzie popełniają samobójstwo przez powieszenie, natomiast już w policji jest w zasadzie dominacja broni palnej nad powieszeniem, chociaż dużo policjantów też niestety targało się na swoje życie w ten typowy sposób właśnie dla, nazwijmy to, ludności cywilnej. No, wybierają też narzędzie, którym dysponują, które mają pod ręką, które jest bardzo, bardzo też skuteczne, jeśli chodzi o tą broń, więc rzeczywiście to ryzyko jest dość wysokie. Problemy, jakie jakby doprowadzają ich do tej tragicznej decyzji, są bardzo różne. Najczęściej jest to jakaś wypadkowa porażek, niezadowolenia, niespełnienia się w życiu prywatnym i trudów w życiu zawodowym. Ja są często powtarzałem po takiej mojej doświadczonej starszej koleżance, że człowiek ma dwie nogi, jedną zawodową, jedną osobistą, i kiedy jedna noga nas boli, to ta druga przejmuje ciężar. Każdy z nas, kto się tam uderzył w nogę, skręcił kostkę, to wie, że na jednej nodze jeszcze tam podskakać, podkicać można, ale jeśli druga noga również nie działa, no to się po prostu wywalamy. I tak samo było właśnie z tej metafory do życia policyjnego. Jeśli w domu się coś działo, a w pracy było dobrze, to człowiek jeszcze mógł w tej pracy odreagować, nawet powiedzieć, niektórzy uciekali w pracę. Jeśli w pracy było ciężko i w domu było ciężko, no to tragedia. Tak? Jeśli w pracy było ciężko, ale w domu było dobrze i mógł wrócić do domu i odreagować, dostać wsparcie od bliskich, trzeba pamiętać, że nie tylko chodzi o branie, znaczy dawanie tego wsparcia ze strony bliskich, ale też branie właśnie od strony człowieka, który go potrzebuje, czyli trzeba umieć skorzystać z tego otoczenia, nieraz trzeba po prostu też umieć przyjąć dłoń, która jest do nas wyciągnięta. To jest problem jakby systemowy. To nie chodziło tylko o naszą rolę. Oczywiście my tutaj byliśmy na pierwszej linii bardzo często i właśnie musieliśmy nieraz gasić pożary albo po prostu sprzątać już po tej tragedii. Natomiast tutaj cały system policyjny od zarządzania, właśnie też warunków tej pracy. Mówiliśmy wcześniej o mobbingu, czyli coś, co też powinno iść zupełnie z góry od dowódców, od komendantów, od komendy głównej, która powinna pewne standardy wymagać, od warunków pracy, od właśnie chociażby tego, że ludzie nie są przeciążeni ze względu na to, że jest ich za mało, że mają wygodne krzesło, sprawny radiowóz, wystarczający ilość benzyny, że mogą pójść na wolne, skorzystać z urlopu, już nie mówiąc o jakichś dodatkowych rzeczach, które się czasami pojawiają, ale w policji zawsze dużo później niż na przykład w jakichś korporacjach, firmach, gdzie nie wiem, są jakieś pakiety socjalne, tak, że człowiek dostaje, nie wiem, chociażby ten karnet na przysłowiową siłownię, na fitness, gdzie może się jakoś tam odreagować, podciągnąć kondycję, wyszaleć, no tego właśnie też brakowało. No i czasami właśnie my byliśmy jakby jedynymi, którzy mieli coś z tym zrobić, więc tutaj też głównie się stawiało na prewencję tego, czyli radzenie sobie ze stresem, namawianie na konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, a nie na przykład sięganie po alkohol, który też w służbach mundurowych w Polsce też był od lat, jeszcze od czasów PRL-u, bardzo wpisany w taki etos, czy ten taki skrzywiony etos służb mundurowych, że zwłaszcza facetom, mężczyznom, twardzielom nie można było mówić o problemach, przyznawać się do jakichś swoich słabości, ale za to mogli w stresie napić się alkoholu i to przynosiło im rozluźnienie.
Ten alkohol jest też tutaj obecny w tej książce i to nader często. I kiedy czyta się tę książkę, wniosek nasuwa się jeden. Nie wolno przymykać oka, nie wolno kryć kolegi, koleżanki, tego, kto ma problem z alkoholem, bo to może skończyć się tylko źle i lepiej od razu reagować, kiedy pojawia się to sięganie po alkohol właśnie. Bo to znaczy, że jest jakiś problem, który jest zamykany, topiony w tym alkoholu.
Zdecydowanie tak, trzeba reagować. Ja tu też muszę tak trochę się usprawiedliwić i obronić policję, że państwo, którzy może czytają moją książkę, mają wrażenie, że tam bardzo dużo złego się dzieje w tej policji albo działo się. Natomiast no, ja wybrałem opisanie przypadków, które były ciekawe z jakiegoś punktu widzenia, które właśnie nieraz były problemowe, bo gdyby wszystko było dobrze i spotykałem się z policjantem, który mówił, że u niego jest dobrze, wiedzie mu się, to ta książka byłaby, myślę, nudna i nie bardzo byłoby co też czytać, więc to jest tak trochę, że ja zebrałem takie sytuacje wyjątkowe i je opisałem, natomiast nie była to norma i powszechność. Ja cały czas współpracuję z policją w charakterze teraz biegłego, zewnętrznego eksperta, właśnie przedstawiłem też pani jako profilera, biorę udział w śledztwach, wspieram ich też w przesłuchaniach, więc cały czas mam kontakt z policją jak najbardziej, więc widzę, że to się w ogóle też przez te kilkanaście, blisko 20 lat bardzo pozytywnie zmieniło. Tego alkoholu jest zdecydowanie mniej. Myślę, że to też jest związane z pewną zmianą pokoleniową. Młodsze pokolenia, młodsi policjanci właśnie nie pamiętają tamtych czasów, gdzie ci, którzy zaczynali w latach 90., no jeszcze nieśli ten, nazwijmy to, spadek PRL-owski, gdzie się po prostu regularnie piło w tych służbach.
Kiedy rozmawiałam z Katarzyną Bondą na targach książki w Krakowie, to wspominała o panu, że konsultowała się z panem wiele lat temu przy okazji jakiejś książki i też pojawia się w tej książce, pojawiają się takie postaci morderców. Takie sprawy, przy których pan pracował, to jest ta najciekawsza praca dla psychologa policyjnego, dlatego zostaje się psychologiem policyjnym, żeby właśnie mieć styczność z takimi przypadkami.
No, myślę, że każdy ma jakąś swoją ulubioną działkę i ja mogę mówić wyłącznie o sobie. Siebie. Mhm. I pamiętam, że moje koleżanki, moi koledzy też mieli swoje zainteresowania. Ktoś właśnie bardzo interesował się tak zwaną tą interwencją kryzysową, czyli tym takim wsparciem psychologicznym. Miałem koleżanki, które były w szkołach terapeutycznych, zastanawiały się właśnie, czy da się krótkoterminową terapię zastosować w policji, bo tam na pewno nie było miejsca na długoterminowe spotykanie się ze względu właśnie też na bardzo dużą ilość naszych obowiązków. Ktoś bardzo dobrze się odnajdywał też w badaniach kandydatów do policji, lubił taką kadrowo-psychologiczną diagnozę, ewaluację i też się w tym sprawdzał, więc myślę, że każdy miał z nas inną motywację, żeby zostać tym psychologiem policyjnym. Ja zdecydowanie szedłem do policji ze względu właśnie na psychologię kryminalną, na profilowanie. Tym się interesowałem pod koniec studiów. Po studiach kształciłem się podyplomowo, jakieś specjalistyczne szkolenia. No i właśnie udało mi się w trakcie tego dostać tą pracę w Komendzie Stołecznej. Dla mnie to był taki główny rdzeń właśnie moich zainteresowań i mojej pracy. Mogłem oczywiście robić wszystko inne dookoła, no bo to trzeba było też te obowiązki wypełniać, ale właśnie to, co mnie tam przyciągnęło i trzymało, to było profilowanie kryminalne, analizy przestępstw, udział właśnie w przesłuchaniach, czyli krótko mówiąc współpraca z pionem kryminalnym. No i też to był powód, dla którego odszedłem z policji, ponieważ w pewnym momencie zmiany organizacyjnych zabrano mi tą możliwość współpracy z pionami kryminalnymi w taki sposób, w jaki współpracowałem, więc stwierdziłem, że jest czas w takim razie pożegnać się z policją. Stąd też, jak pani zaczęła, stosunkowo krótki czas, bo jak przeliczymy te 39 miesięcy, to jest trochę, no niecałe 3,5 roku tej mojej pracy w policji. No tu muszę powiedzieć, że akurat miałem szczęście, bo pracowałem w garnizonie stołecznym w Warszawie, jak każde duże miasto, tak jak właśnie garnizon małopolski Kraków, jak garnizon śląski Katowice, jak pomorski Gdańsk, no są te duże ośrodki, gdzie się więcej dzieje. No i na pewno tutaj w Warszawie i powiatach przyległych bardzo dużo się działo, więc dzięki temu mogłem zebrać w tym dość krótkim czasie bardzo dużo doświadczeń. Ja zresztą też byłem bardzo aktywny w swojej pracy. Chętnie się podejmowałem różnych zleceń właśnie chociażby związanych z tym wsparciem pionów kryminalnych, tym profilowaniem. Jak jeździłem na jakieś dyżury do jednostki, opowiadałem właśnie o psychoprofilaktyce, o reagowaniu stresu, ogólnie przedstawiałem ofertę współpracy z psychologami, co możemy dać policjantom, to zawsze też bardzo reklamowałem przed kryminalnymi swoje i mojego kolegi Darka Piotrowicza usługi właśnie, który też ze mną właśnie, nazwijmy to, ciągnął ten wózek psychologii śledczo-kryminalnej. I to było rzeczywiście dla mnie najbardziej satysfakcjonujące i mam dużą radość i jestem szczęśliwym człowiekiem, bo nadal w tym siedzę i pełniąc teraz obowiązki biegłego sądowego jeszcze bardziej mogę sobie wybierać to, co chcę robić. No i tak już można powiedzieć od 20 lat, czy nawet już troszeczkę ponad 20 lat, no zajmuję się tym właśnie wspieraniem psychologicznym śledztw.
Możemy trochę więcej porozmawiać o tym przypadku Arkadiusza, tak nie zdradzając za wiele z książki, żeby państwo sobie przeczytali, ale ta sprawa jest naprawdę, naprawdę ciekawa. Wędkarz, taki tytuł ma ten rozdział.
Tak, sprawa bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że miłośnicy prawdziwej zbrodni, tak zwanego true crime'u, być może niektórzy kojarzą to, bo niektórzy podcasterzy opowiadali o tym. Jest to sprawa o tyle ciekawa, bo mamy już dzisiaj prawomocny, skazujący wyrok na dożywotniego pozbawienia wolności. Arkadiusz siedzi w więzieniu i jest szansa, że nigdy z niego nie wyjdzie, czy się zawsze może jeszcze przedterminowo tam wnioskować do sądu, czy daliby mu drugą szansę.
Mimo, że nie znaleziono ciała.
Mimo właśnie, że nie znaleziono ciała i to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Był to proces poszlakowy, ale właśnie zbiór tych wszystkich, nazwijmy, elementów, tych puzli złożył taką układankę przed sądem, że sąd stwierdził, że nie ma żadnej innej możliwości zaginięcia tej dziewczyny, miała i na imię Edyta, jak właśnie zabójstwo z rąk Arkadiusza, który zresztą był, fascynował się, był zainteresowany chociażby problematyką seryjnych zabójców, medycyną sądową, kryminologią, interesował się tym, czytał na ten temat książki, co zresztą tam opisuje, to może troszkę tutaj zdradzę, ale zainteresuje państwa tym rozdziałem. Czytał też mój artykuł, który kiedyś opublikowałem o seryjnych mordercach na jakiejś tam stronie poświęconej tej tematyce, więc jak już później policjanci zabezpieczyli jego komputer i zobaczyłem, że czytał też mój artykuł, no to dostałem takiego, nazwijmy, zimny dreszcz przeszedł mi po plecach, czy w jakiś sposób też korzystał z mojego tekstu do inspiracji, aby popełnić tą straszną zbrodnię. Najprawdopodobniej dziewczyna została zamordowana przez niego w mieszkaniu, które specjalnie na tą okazję wynajął i wszystko wskazywało na to, że poćwiartował ją i wyniósł w kawałkach z tego mieszkania i gdzieś schował ciało, które dzisiaj nie zostało znalezione.
Pisze pan, że cechowała go zaburzona osobowość dysocjalna z cechami narcystycznymi i wykazywał potencjał seryjności.
Tak, on był sprawdzany też do innych przestępstw, nic takiego tutaj policjantom nie udało się zweryfikować, ale jak już wspomniałem, on się fascynował seryjnymi zabójcami, miał dużo wiedzy na ten temat, dużo informacji ściągał z internetu na swój komputer, powoływał się na pewnych forach, na których dyskutował, właśnie na tych forach wędkarskich, powoływał się też na pewne doświadczenia, chociażby słynnego teraz też przez serial z jednej platform streamingowych amerykańskiego seryjnego zabójcy, jakim był Jeffrey Dahmer, tutaj na właśnie jego element modus operandi, czyli właśnie ćwiartowania zwłok w wannie, to pokazywało, że to nie była taka, nazwijmy, wypadek sytuacyjny, że jakieś uniesienie emocji, coś się zadziało, stracił kontrolę i wybuchł. I być może zrobi to na nim jakieś tam negatywne wrażenie. Jeśli już ten konflikt wygasł, to nie ma powodu innym osobom robić krzywdy. Tutaj właśnie inaczej. To było związane z jego zainteresowaniami, z jego osobowością. Było to planowane, przygotowane. Bardzo to jakby go dowartościowało. No i była szansa, że on będzie chciał nadal budować taką swoją, nazwijmy to, karierę i ten wizerunek samego siebie właśnie dla samego siebie. Dlatego też były sprawdzane inne podobne przypadki, czy mógł mieć coś z nimi wspólnego, czy ta Edyta właśnie nie była jego pierwszą ofiarą, mogły być inne, ale tutaj nie było pozytywnej weryfikacji. Być może się niestety tylko tą biedną dziewczynę zamordował i na szczęście został zatrzymany. No i jest, z tego co wiem, nadal w izolacji.
Pan Jan Gołębiowski był naszym gościem, profiler policyjny i były psycholog policyjny. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Egzemplarz książki dla państwa, hejnał@radiokraków.pl, ale oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, bo ja mam tu pytanie jeszcze 100 tysięcy do pana, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja kiedyś się spotkać, żeby porozmawiać i o pracy psychologa policyjnego i o pracy profilera. Tym bardziej, że no, tych przypadków bardzo, bardzo wiele jest, o których warto rozmawiać. Też tak po to, żebyśmy się sami uczyli. Dziękuję.
Jak najbardziej. Dziękuję pani, dziękuję państwu tutaj za cierpliwe wysłuchanie rozmowy ze mną i z przyjemnością jeszcze kiedyś dam się zaprosić i opowiedzieć o swojej pracy i rzeczywiście może też uda nam się jakieś takie wskazówki państwu przedstawić, żeby no, pilnować swojego bezpieczeństwa, być ostrożnym w niektórych sytuacjach, nie narażać się na jakieś krzywdy.